cel, dobra praca.
Serdecznie witam naszych słuchaczy. Przy mikrofonie Karolina Wrochna. W studiu jest ze mną pan Krzysztof Świętalski z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Dzisiaj rozmawiamy o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Na początku chciałabym zapytać, dlaczego i czy warto przed założeniem własnej firmy badać uzdolnienia?
Dzień dobry wszystkim, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. Zdecydowanie warto badać swoje uzdolnienia, swoje zainteresowania. Generalnie wybierając swoją dalszą ścieżkę na rozwój kariery zawodowej, warto zastanowić się nad tym, co powinienem robić, ale też jeżeli myślimy o działalności gospodarczej, otóż warto zastanowić się nad tym, jakie ja mam cechy, które pomagają mi w tym, żeby rzeczywiście prowadzić działalność gospodarczą. Oczywiście nigdy nie jest tak, że jest jakiś gotowy katalog cech przedsiębiorczych, predyspozycji, uzdolnień, zainteresowań, które powinien mieć każdy przedsiębiorca. Ale to jest tak, że pewne cechy, zainteresowania, zdolności nam w tym pomagają. I jeżeli ktoś chciałby na przykład coś takiego skonsultować, tak, zastanowić się z doradcą zawodowym, takim jak na przykład jak ja, czy rzeczywiście ma takie zainteresowania czy predyspozycje, oczywiście może coś takiego zrobić. Pewnie chcę pani zapytać, jakie by to mogły być cechy przedsiębiorcze, które pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Cechy przedsiębiorcy, oczywiście tak, zapytam o to na pewno. Natomiast czy są jeszcze jakieś specjalne metody albo techniki badania takich predyspozycji, czy na pewno jednym z głównych narzędzi jest rozmowa właśnie z doradcą zawodowym?
Na pewno rozmowa. Natomiast wcześniej też można podejmować się różnych samodzielnych działalności, tak? W takich momentach, jeżeli ktoś realizuje jakiś projekt, za który jest odpowiedzialny. Na przykład organizuje grupę ludzi. Ona oczywiście jest odpowiedzialny za spinanie tego wszystkiego, za podział ról, realizację tego projektu, za jego finalny efekt, to powiem szczerze, że to jest jakiś podobne działanie, w którym można się sprawdzić, bo to jest, może być z grubsza oczywiście podobne do tego, jak się prowadzi działalność, więc obserwacja samego siebie, swoich samodzielnych, organizacyjnych działań. Rozmowa z doradcą zawodowym oczywiście też. Można porozmawiać też z jakimś mentorem, z jakimś przedsiębiorcą, który już od jakiegoś czasu prowadzi działalność. Tak? To też myślę, że byłaby ciekawa rozmowa pomagająca w określeniu tego, czy to jest dla mnie dobre rozwiązanie, ale też, jeżeli cofnę się na chwilę do kwestii tego, co może zrobić doradca zawodowy, to może też zaoferować jakieś dodatkowe narzędzie, jakiś test, który pomaga określić te predyspozycje przedsiębiorcze. Natomiast to jest tylko zawsze jakieś suche narzędzie, może być pomocne. Natomiast kluczowa jest rozmowa, zbadanie motywacji, tych cech, tego, co jest dla nas tak naprawdę ważne, jeżeli zastanawiamy się nad podjęciem działalności gospodarczej.
Czyli na pewno musi być jakiś plan działania, musi być jasno postawiony cel i też trochę determinacja, więc to na pewno będą te cechy dobrego przedsiębiorcy albo może właśnie w ogóle przedsiębiorcy, ale co poza tym powinno go wyróżniać?
Zgodzę się z tym, co pani powiedziała, ale jeszcze się na tym trochę zatrzymam, bo determinacja z pewnością to jest coś, co młody, każdy właściwie przedsiębiorca potrzebuje, kiedy prowadzi działalność gospodarczą, kiedy właśnie ponosi jakieś niepowodzenia, ważne, żeby się nie poddawał, żeby dalej dążył, ważny jest jakiś cel, który sobie obierze, natomiast jeżeli myśli o planie, myślę, że każdy przedsiębiorca powiedziałby, że plan okej, trzeba go zrobić, trzeba jakby podążać za nim, natomiast jest bardzo ważna elastyczność. Jeżeli ja widzę, że mój plan się w jakiś sposób nie sprawdza, to ja cały czas szukam rozwiązań dotyczących weryfikacji tego, żebym jakoś inaczej mógł dojść do swojego celu. Może to nie jest ten produkt na przykład, może nie ta usługa, może ja w niewłaściwy sposób komunikuję się z klientem, może niewłaściwe miejsce. No, powodów może być wiele, dla których mój plan nie do końca wychodzi. Ale jakie mogłyby być jeszcze ważne tutaj cechy przedsiębiorcy? To na pewno komunikacja. firmy nie możemy mieć sami dla siebie. Musimy się komunikować z klientem. Jeśli szukamy pracy, to musimy przede wszystkim zareklamować się na początku przed pracodawcą. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to takich mini rozmów kwalifikacyjnych mamy ciągle mnóstwo, niemal każdego dnia, w każdym miesiącu może być ich bardzo wiele. Musimy cały czas umieć siebie zaprezentować. Oprócz tego oczywiście zaprezentować swój produkt lub usługę, którą chcemy komuś zaproponować, musimy być jej oczywiście jakoś pewni. Kolejną cechą, jaką powinien mieć przedsiębiorca, to jest realizm i optymizm. Nie mogę podchodzić do swoich pomysłów wyłącznie jakoś pesymistycznie.
Czyli może podsumowując, powinien być konsekwentny, powinien być otwarty, a mieć też na pewno wysoki poziom kultury. Przyszły przedsiębiorca, ponieważ będzie nie tylko przedsiębiorcą, ale też pracodawcą, który wchodzi w relacje ze swoimi współpracownikami, ale także z konkurencją, więc tutaj na pewno są wymagane bardzo wysokie umiejętności komunikacyjne.
Jeżeli chodzi o komunikację, to przede wszystkim jednak z klientami. Ona jest tutaj kluczowa. Też oczywiście ważne jest, jeżeli mam współpracowników, mam podległych pracowników, to też ważne, żeby umieć się dogadać. To jest olbrzymi problem. Komunikacja jest to, wydaje się, prosta rzecz, ale tak naprawdę, kiedy rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami albo z menadżerami różnych firm, okazuje się, że na tym polu dochodzi do największych problemów, tak? Ponieważ ktoś może niewłaściwie przekazał jakiś komunikat podległym pracownikom, pracownicy też niewłaściwie o czymś poinformowali i nagle się okazuje, że mamy duży problem. Klient może nie być zadowolony z tego, że na przykład jakiegoś produktu, usługi nie dostanie na czas. Jeżeli chodzi o konkurencję, to ważne jest, żeby też również z nimi się komunikować. Niby jest tak, że możemy obawiać się konkurencji, ponieważ chcemy być lepsi od nich, chcemy właśnie zdradzać im na przykład swoich tajemnic, swojego warsztatu pracy. Niemniej tak naprawdę wymiana informacji może być tak naprawdę bardzo, bardzo twórcza. Ja powiem taką anegdotę. Kiedyś miałem na zajęciach bardzo, bardzo fajną grupę. Jeden z klientów powiedział, że naszym celem, naszym, czyli przyszłych przedsiębiorców, powinna być likwidacja konkurencji. Cóż, on tak powiedział to z taką dużą groźbą, więc to naprawdę zabrzmiało niebezpiecznie. Natomiast to, co ja wtedy powiedziałem i to, co myślę, że mogę powiedzieć wszystkim tutaj słuchaczom, to jest to, że konkurencja jest tak naprawdę nam cały czas bardzo pomocna. Nawet jeżeli jest przed założeniem działalności gospodarczej, to dobrze. To dla nas bardzo dobrze, bo to nam załatwia bardzo ważny element w naszym planowaniu działalności gospodarczej. Jeżeli widzimy, że jest konkurencja, to znaczy, że ktoś jest w stanie za to zapłacić. Za nasz produkt lub usługę. Super. To znaczy, że są potencjalni klienci. Poza tym, pomysły konkurentów, to co oni oferują, jakie mają ceny, w jaki sposób obsługują klienta i tak dalej, to też może być dla nas rozwijające. Nie rozwijają się właśnie te branże, gdzie konkurencja jest mała albo praktycznie jej nie ma. Pani pewnie nie pamięta takich czasów, ale kiedy był sobie wesoły PRL, tak, to tutaj mieliśmy monopole w bardzo wielu branżach. No i te przedsiębiorstwa rozwijały się albo w sposób nikły, albo prawie wcale. W tej chwili no, jest już zupełnie inna sytuacja i to widać na rynku, tak? Widać postęp w bardzo wielu dziedzinach.
Czyli to, że jest konkurencja, jest na pewno pozytywnym aspektem mimo wszystko, ale z drugiej strony są na pewno dziedziny, w których jest nisza na rynku. I co właśnie z wyszukiwaniem takich niszy rynkowych? Czy jest jakaś instytucja albo gdzieś można uzyskać informacje na ten temat? Czy wystarczy, nie wiem, obserwacja, rozmowa właśnie, albo nie wiem, próba połączenia jakiegoś oryginalnego hobby ze swoją pracą?
Powiem tak. Najpierw, zanim odniosę się do tego, co pani powiedziała, to powiem jeszcze właśnie o niszy. Czym ona tak naprawdę jest i co może się z tym wiązać? Otóż, generalnie bardzo wielu młodych przedsiębiorców, młodych nie tylko wiekiem, ale w ogóle osób, które chcą po raz pierwszy założyć własną działalność, myśli, że produkt, usługa niszowa to może im zagwarantować właśnie duże zainteresowanie, dużą liczbę klientów na rynku. Tak oczywiście może być. Natomiast z niszami, z nowymi produktami, z nowymi usługami na rynku wiąże się też duże niebezpieczeństwo, ponieważ jak nie ma odbiorców dokładnie ten produkt, tą usługę, to może się okazać, że też specjalnie nie ma zbyt wielu zainteresowanych osób. Jest taka klasyczna trochę anegdota, która mówi o tym, jak pewien producent obuwia wysłał swojego przedstawiciela handlowego do Afryki. Pierwszy przedstawiciel handlowy powiedział, wysyła depesze, to były takie czasy, i mówi, to jest fatalny rynek, ta Afryka. Tutaj nikt nie nosi butów. No cóż, wrócił ten przedstawiciel handlowy, ale stwierdzono, a spróbujmy z innym. Wysłano drugiego, który mówi, to jest genialny rynek. Tutaj nikt nie nosi butów. Kiedy mamy produkt niszowy, te przysłowiowe buty w Afryce, to może się okazać, że będzie zainteresowanie lub nie będzie. To trzeba bardzo, dużo więcej czasu i dużo więcej energii i być czasem nawet środków poświęcić na to, żeby zbadać taki rynek. Ale wracając do pani pytania, czy są jakieś takie miejsca, które nam powiedzą o tym, jakie są akurat, no co jest teraz popyt. Są jakieś spotkania networkingowe, które na przykład organizuje Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Warto się na nich pojawiać. Tam są różne ciekawe propozycje takich spotkań i można posłuchać o tym, na co jest akurat zapotrzebowanie. Natomiast super, że pani wspomniała o tych własnych obserwacjach, bo my, zakładając, kiedy myślimy o działalności gospodarczej, którą w przyszłości założymy, przede wszystkim powinniśmy właśnie cały czas obserwować bezpośrednio rynek naszych odbiorców, którym chcemy coś zaoferować. Czyli mamy pomysł na to, na jakąś działalność, tak? I potrzeby naszych klientów. Czego oni tak naprawdę potrzebują? Zaspokojenia ich potrzeb. W jaki sposób chcą mieć ten produkt, tą usługę poddaną, żeby rzeczywiście byli tym zainteresowani. Tak naprawdę pomysły mogą leżeć na ulicy. W drodze na uczelnię. Podejrzewam, że leży niemal właśnie na tej przysłowiowej ulicy bardzo wiele ciekawych pomysłów. Oczywiście też nie warto skupiać się, brać się za każdy temat, który mnie jakoś zainteresuje. Miałem kiedyś klienta, który był bardzo zainteresowany założeniem działalności małego takiego punktu fast foodowego, niedaleko uczelni. Akurat nie Uniwersytetu Gdańskiego, tylko innej uczelni. I mówił, świetny pomysł, niedaleko tej uczelni. Niedawno ktoś tam zlikwidował działalność, więc ja nie muszę poświęcać środków na adaptację tego pomieszczenia. Mówi, to są jakby świetny pomysł na to, żeby taką firmę rzeczywiście założyć. Ale no, dla mnie tutaj od razu czai się jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli ktoś zlikwidował działalność koło takiego punktu, ja akurat nie znałem tej ulicy, to zastanawiam się dlaczego. Może czynsz jest za wysoki? Może to ktoś doprowadził tą działalność i studenci lub okoliczni mieszkańcy nie byli zainteresowani tymi produktami? A może wcale akurat nie jest to tak często uczęszczany ciąg pieszy. Warto właśnie wszystkie takie aspekty rozważać, ale właśnie przede wszystkim obserwować ludzi, wsłuchiwać się w to, co mówią, na co narzekają. Każde narzekanie, które słyszymy, może być dla nas wskazówką na to, co ja mogę zrobić. Oczywiście później trzeba sprawdzić, ile osób rzeczywiście byłoby zainteresowanych kupnem takiego produktu lub usługi.
Czyli tutaj przede wszystkim realizm, obiektywne podejście do tematu i taka solidna weryfikacja, nie oparta na własnym przeczuciu, ale właśnie na praktyce.
Tak, pomysł to jest tylko taka pierwsza iskierka, tak, która powinna nam dopiero pomóc rozpalić to ognisko, którym będzie nasza firma. Tak? Która pomoże się nam dopiero rozwiązać. Może wcale nic z tego nie wyjdzie, a może całkiem dużo. Natomiast to jest tylko dopiero początek, który musimy zweryfikować. Ważna jest bardzo jedna rzecz, bo to jest taki moment, kiedy my zaczynamy mówić o tej działalności gospodarczej, mówimy swoim przyjaciołom, kolegom z roku, koleżankom. To jest aż taki moment, kiedy możemy oczekiwać wsparcia właśnie ze strony osób, które są nam jakoś bliskie. Tutaj też zwrócę uwagę na jedną rzecz. Warto być ostrożnym, jeżeli słuchamy takich opinii naszych bliskich osób z naszego otoczenia. Ponieważ z jednej strony to mogą być osoby, które chcą nam za wszelką cenę udzielić takiego wsparcia i mogą nie być do końca obiektywne. Mogą chcieć nam po prostu pomóc, więc powiedzą, no na pewno to się powinno udać, masz fajny pomysł, ja od ciebie kupię, może Paulina też kupi, więc to brzmi fajnie. Tak? Z drugiej strony może być ktoś nadmiernie ostrożny i tak naprawdę myśleć o swoich obawach przy założeniu działalności gospodarczej. Pomyśleć, nie, ponieważ ja nie chcę prowadzić działalności gospodarczej, to jest trudne, to wiąże się z dużym ryzykiem, na przykład finansowym. A zatem, tak podsumowując, czasem może być zachęta, czasem zniechęcenie, tak, do naszego pomysłu. My powinniśmy tutaj już niestety być samodzielni.
Cel, dobra praca.
W studiu jest ze mną pan Krzysztof Świętalski z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Dzisiaj rozmawiamy o zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Chciałabym zapytać, bo już wiemy, dlaczego warto badać swoje predyspozycje, gdzie ewentualnie szukać pomocy przed założeniem własnej działalności gospodarczej. Wiemy też, czym powinien wyróżniać się dobry przedsiębiorca. Natomiast chciałabym też zapytać, czy warto inwestować w strategię promocyjną i dlaczego warto to robić?
Strategia promocyjna to jest podstawa, którą muszą wykonać wszyscy nowi przedsiębiorcy. Kiedy dopiero zakładamy firmę, najwięcej wysiłku musimy akurat w ten obszar położyć, ponieważ niewiele osób wie o naszej firmie. To mogą być właśnie osoby z naszego najbliższego otoczenia, natomiast one nam nie zapewnią dochodów. Strategia promocyjna pozwala nam dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, do klientów, których sobie wybraliśmy. I to jest właśnie pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, a zastanowić się dokładnie, kto będzie naszym klientem. Kiedy już wiemy, kto to jest, osoby w jakim wieku, osoby o jakichś zainteresowaniach, o jakimś statusie, czy to są studenci, czy osoby pracujące, czy rodziny, to możemy zastanowić się, jak do nich dotrzeć, co te osoby robią, gdzie przebywają, jakie media czytają, czy znajdziemy ich na Facebooku, czy te osoby też raczej słuchają radia, takiego jak to, tak? Czy też można dotrzeć do nich w jakiś inny sposób. Natomiast przekaz nie może być dowolny. Jeżeli myślimy o kliencie, bardzo ważne jest, żeby mówić do nich, do tych klientów, informując ich o tym, że jesteśmy w stanie zaspokoić ich potrzeby. My tak naprawdę nie sprzedajemy jakichś produktów, ale zaspokajamy czyjeś potrzeby. To ma bardzo duże znaczenie w formułowaniu właśnie komunikatu dla naszych klientów. Nie, to mało jest, to może być trochę słaby komunikat, kiedy powiemy, że oferujemy po prostu jakieś produkty. Możemy na przykład powiedzieć tylko, że sprzedajemy jakieś produkty żywnościowe, ale jeżeli powiemy, co te produkty dają, tak? Na przykład mają jakieś właściwości energetyczne, zdrowotne i tak dalej, to wtedy tak naprawdę to zaspokajamy realne potrzeby naszych klientów.
Ważne jest przemawianie językiem korzyści dla klienta.
Dokładnie tak. Zawsze język korzyści. To, co też ważne jest przy jakiejkolwiek rozmowie, kiedy chcemy do kogoś zachęcić. Jeżeli idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, też chcemy pokazać, jakie korzyści odniesie pracodawca po zatrudnieniu nas. Podobnie tysiące naszych małych pracodawców, czyli nasi klienci. Oni też muszą dowiedzieć się, jakie korzyści odniosą po skorzystaniu z naszych usług, po zakupie naszych produktów. Na promocję, na reklamę składa się to, jak podchodzimy do naszych klientów. Już mówiliśmy o języku komunikacji, o dostosowanym do naszych odbiorców, ale też wygląd miejsca, do którego przychodzi nasz klient. I tutaj mam na myśli nie tylko wygląd jakiegoś punktu usługowego czy sprzedażowego, a nawet wygląd strony internetowej czy fanpage'a, na którym chcemy informować o tym, o naszych usługach. On też musi być dostosowany do grona naszych odbiorców.
Czyli promocją z jednej strony jest na pewno relacja z konsumentem, dobra relacja z konsumentem i odpowiednia odpowiedź na jego potrzeby, ale też na pewno dobrą strategią promocyjną jest utrzymywanie pozytywnych kontaktów ze swoją konkurencją.
Strategia promocyjna nie do końca wiąże się z konkurencją. Konkurencja pozwala nam się raczej rozwijać, a nie jest jakby elementem, komunikacja z konkurencją nie jest elementem promocji. Raczej powiedziałbym, relacje, konkurencja pozwala nam się w jakiś sposób rozwijać i jakby weryfikować sposób realizacji naszych usług, tak, albo sprzedaży produktów. Natomiast raczej niekoniecznie pomaga nam komunikować się z klientem, chyba że zobaczymy, jak komunikuje się konkurencja i zobaczymy, może ja mogę też trochę zweryfikować swoją komunikację. Taka prosta rzecz nawet, jak uśmiech, z którym podchodzę do klienta. On dużo może zmienić, tak? Tutaj się sprzedawcy uśmiechają, tam nie. To naprawdę może mieć znaczenie.
Albo właśnie też badanie trochę strategii tej promocyjnej konkurencji pod tym względem, żeby zweryfikować, co oni robią dobrze, a co źle. I ja wyciągam wnioski, wprowadzam zmiany do swojej firmy.
Dokładnie
tak.
Czyli
znowu obserwacja.
Znowu obserwacja. I ona powinna być tak naprawdę cały czas powinna nam towarzyszyć ta obserwacja konkurencji. Czasami spotykam się z tym, z jakimiś takimi oporami, nawet moralnymi moich klientów, dla których to może być pewna obawa, tak, żeby patrzeć, przyglądać się konkurencji. No, czasami musimy na przykład udawać potencjalnych klientów, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, jak my już założymy swoją działalność gospodarczą, to do nas też będą przychodzili ludzie od konkurencji. Będą nas sprawdzali, będą się nam przeglądali. Oni też będą się rozwijali, obserwując nas. Więc my nie powinniśmy mieć żadnych tutaj wątpliwości, że też powinniśmy dokładnie to robić.
Może tutaj warto byłoby powiedzieć, jakie są obowiązki przyszłego przedsiębiorcy. Z jednej strony prowadzenie firmy na pewno takie techniczne, ale z drugiej strony też chyba trzeba spojrzeć na to, że ten przedsiębiorca jest także pracodawcą. I że także tutaj będzie realizował określone obowiązki i w procesie rekrutacyjnym, ale także już później w prowadzeniu swojej firmy.
Tak, natomiast jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, wydaje mi się, że jest bardzo ważne zwrócenie uwagi na ten moment, kiedy jeszcze mamy jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniamy jeszcze pracowników. Otóż to też jest ogromna różnica między pracą na etacie, a prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. To jest tak, że kiedy pracujemy u kogoś, to ten ktoś nas motywuje. Często młodzi ludzie muszą być motywowani, tak, przez swoich pracodawców do wykonywania dobrej pracy. Muszą być pilnowani, muszą być rozliczani. Też często mówi im się, jak dokładnie mają wykonywać pracę. Jeżeli zakładamy indywidualną działalność gospodarczą, tutaj nie będzie takiej osoby. Czasem możemy mieć oczywiście jakiegoś mentora, jakąś osobę, która nam coś podpowie. Natomiast generalnie to my sami musimy szukać odpowiedzi i musimy też... To jest podstawowa różnica. Ja sam się muszę motywować, ja sam muszę brać odpowiedzialność za to, co robię. Może się okazać, że ja na początku będę pracował znacznie dłużej niż te 8 godzin dziennie, które pracowałbym na przykład normalnie na etacie, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ja dużo więcej czasu muszę poświęcić na to, żeby ludzie o mnie usłyszeli, żeby się o mnie dowiedzieli, tak? Czyli właśnie cała masa działań promocyjnych, tak? Żeby tutaj ludzie o mnie się dowiedzieli. Natomiast tak, jeżeli przejdziemy do tematu zatrudniania nowych pracowników, to oczywiście wiąże się z tym duża odpowiedzialność, tak? Bo jeżeli ja zatrudniam, muszę zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy, ale też ponoszę ogromną odpowiedzialność, w ogóle zatrudniając jakichś ludzi. Ktoś wchodzi do mnie do pracy. Ja dopuszczam te osoby do swojego majątku, za którego ja odpowiadam. Pytanie, czy ja dobrze wybiorę właśnie tę osobę, czy ja wybiorę osoby odpowiedzialne, które nie przyczynią się do powstania jakichś szkód, tak, w moim miejscu pracy, które sobie założyłem i za które zapłaciłem. Kolejna rzecz. Jaki właśnie te osoby będą miały kontakt z klientem? Czy będą zachęcały, czy czasem wręcz przeciwnie? Powiedzmy sobie szczerze, widzimy czasem miejsca, gdzie ludzie raczej zniechęcają swoim podejściem do klienta niż zachęcają do skorzystania z usług lub produktów. Kolejna rzecz, ja też muszę dbać o ich bezpieczeństwo, bo jeśli coś im się stanie w moim miejscu pracy, to odpowiedzialność spoczywa na mnie. Ja też oczywiście odpowiadam za prawidłowe rozliczanie ich podatków, tak, ich płacy, tak, wszelkie kwestie związane z Zakładem Ubezpieczenia Społecznym, to jest dużo większa odpowiedzialność. Oczywiście tutaj też mogę korzystać z różnej formy doradztwa. Bywają programy, w których mogę utrzymać jakieś wsparcie finansowe i nie muszę płacić, tak, za takie usługi doradcze, ale pamiętajmy, że tak czy siak, czy skorzystam z takiego wsparcia doradczego, czy nie, odpowiedzialność spoczywa na mnie.
I też ważne jest na pewno w tych kontaktach pracodawca-pracownik, żeby nie mieć tylko roszczeń wobec tego pracownika, ale też odpowiadać na jego roszczenia i na jego wymagania wobec nowego stanowiska pracy, wobec nas jako pracodawców, że też chyba nie można myśleć tak bardzo egoistycznie, bo to jest moja firma, więc żeby ona odniosła sukces, to tak nieludzko wyzyskam tych pracowników.
Na pewno. Pracodawca, jak i pracownik nie powinni czegokolwiek sobie rościć. To jest tak, że kiedy dochodzi do sytuacji właśnie rozmowy kwalifikacyjnej, to my się na coś umawiamy. Później, kiedy już dochodzi do zatrudnienia, możemy te kwestie uszczegółowić sobie. Cały czas się właśnie na coś umawiać. Jak pracujemy, za co ja jestem odpowiedzialny, za co ty, w czym pracodawca powinien pomagać, a w czym należy szukać, w jakich obszarach inicjatywy pracownika. I to powinna być jakby taka rzeczywiście tutaj obopólna zgoda. Jeżeli tej zgody nie ma, no to po prostu dochodzi do rozstania, tak? Albo pracownik sam odchodzi, albo jest do tego zachęcony jakoś przez swojego pracodawcę. Natomiast tak, zgadzam się całkowicie, żeby firma działała efektywnie, pracownik również powinien być zaangażowany, mieć serce do tego, żeby rzeczywiście chciało mu się tam pracować. No właśnie, mówimy o pracowniku, ale tak naprawdę bardzo ważne jest i to powinna być podstawa. Być może nawet powinniśmy od tego zacząć, że jeżeli, szanowni państwo, jeżeli myślicie o założeniu działalności gospodarczej, to powinna być pierwsza rzecz, o której, która wam będzie przyświecała. Kierujcie się swoim sercem, żebyście lubili robić to, co chcecie. Jeżeli ktoś wam mówi, słuchaj, Zenek, rób to i to, bo to w tej chwili przynosi zyski. Ostrożnie, ja mówię ostrożnie. Raczej obserwuj, tak jak mówiliśmy wcześniej, obserwuj to, co rzeczywiście jest ludziom potrzebne, jakie mają potrzeby, natomiast kierujmy się sercem, róbmy to, co chcemy, bo jeżeli klienci zauważą, że to, co robisz, to, co robicie, nie ma tego przysłowiowego serca, to może się okazać, że wcale nie będziecie mieli ich wielu.
Mnie też bardzo kusi nawiązanie do mojej wcześniejszej rozmowy z panią Iwoną Piotrowską, która mówiła o etykiecie przedsiębiorcy, ale też pracownika, że jakby wymagana jest odpowiednia prezencja też u takiej osoby. I na przykład w środowisku, powiedzmy sobie, osób już długo działających na rynku przedsiębiorców, jednak taka osoba, która powiedzmy w letnim stroju przychodzi na spotkanie biznesowe albo na przykład na targi przedsiębiorców, no nie jest odbierana pozytywnie i chyba szczególne znaczenie ma to w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność.
Zdecydowanie tak. Jeżeli my prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to jesteśmy wszystkim w tej firmie. I wykonawcą, ale też właśnie osobą, która jest odpowiada za wizerunek. Jeżeli my przejdziemy w krótkich shortach i będziemy też inne części ciała odsłaniali, to rzeczywiście nie prezentujemy się właściwie. I oczywiście to nie znaczy, że na każde takie spotkanie musimy przychodzić w czarnym garniturze, w krawacie. Natomiast wszystko w zależności od rodzaju spotkania. Bo czasem spotkania przedsiębiorców mogą mieć też charakter luźny, natomiast porządne spodnie, czyste, marynarka, elegancka koszula na pewno będą tutaj mile widziane, będą właściwie odebrane. Skoro mówimy tutaj o tej prezencji, to pamiętajmy, że to nie jest kwestia tylko naszego ubioru, ale też tego, co mamy za sobą. Więc tak, plecak niekoniecznie by też dobrze tutaj wyglądał profesjonalnie, a raczej jakaś teczka. Jeżeli chcemy postawić po sobie jakiś ślad, to oczywiście powinna być to profesjonalna wizytówka. Albo jakieś ciekawe foldery, nasze oferty. Bardzo też ważne jest, żebyśmy byli do takich spotkań biznesowych przygotowani. Szanowni Państwo, Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy zakładanie działalności gospodarczej jest odpowiednią opcją dla was, zapraszam do nas. Można się umówić na spotkanie indywidualne, porozmawiać o swoich wątpliwościach, o swoim pomyśle. Zastanowimy się razem, jak można zweryfikować taki pomysł. Jeżeli też zastanawiacie się o tym, gdzie szukać środków na założenie działalności gospodarczej, też zachęcam, przybądźcie, umówcie się wcześniej na spotkanie, zobaczymy, jakie tutaj byłyby najlepsze opcje dla was. Można nas znaleźć na stronie www.wup.gdansk.pl, dział poradnictwo zawodowe. Zachęcam też do znalezienia nas na Facebooku.
Bardzo dziękuję za uwagę. O zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej rozmawiała Karolina Wrochna z panem Krzysztofem Świętalskim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Cel: dobra praca.